Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Ostatnia prosta.
Ostatnia prosta,
czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem w ostatniej prostej. Dziś myślę, że temat numer jeden, czyli to, o czym w piątek informowaliśmy już, odejście Karoliny Nai z ZSławu WF Gorzów. Będzie także koszykówka. Zajrzymy także, co się działo na pozostałych ligowych arenach. Zajrzymy także do tego, co się działo w piątek w auli imienia Jakuba, w auli uczelni Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Tam było wręczenie stypendiów, nagród dla gorzowskich sportowców. No ale tak jak powiedziałem, temat numer jeden, Karolina Naja po 10 latach żegna się z AZS-em AWF Gorzów, jedna z najlepszych kajakarek w historii Polski, jedna z najlepszych też kajakarek na świecie, jedna z najbardziej utytułowanych w historii Polski, choćby trzecia w klasyfikacji wszechczasów, jeżeli chodzi o medalistki mistrzostw świata, odchodzi do Poznań. Dało się takiej możliwości usłyszeć już jakiś czas temu. Wcześniej mówiło się ogólnie o olimpijkach, ostatecznie okazuje się, że z tych trzech naszych olimpijskich nadziei, czyli Olgi Michałkiewicz, Anny Pułaskiej i Karoliny Naj, właśnie Karolina Naja, dwukrotna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Londynie i w Rio de Janeiro, swój trzeci olimpijski medal powalczy w barwach Poznań, która ją skusiła propozycją, a można powiedzieć, ważnym ostatnim etapie jej kariery. Czy to jest ostatni sezon, czy to też będzie ostatnich kilka lat, to oczywiście się okaże w przyszłości i to oczywiście w dużej mierze zależy absolutnie od samej zainteresowanej, ale nie ma chyba żadnych wątpliwości, że Gorzów, że gorzowski sport traci dużą sportową osobowość, że trudno jakby tę stratę porównać, jeżeli chodzi o klasę, osiągnięcia sportowe, z kimkolwiek innym. Rozmawialiśmy z Karoliną Nają jeszcze, gdy przebywała na zgrupowaniu w Portugalii, które się skończyło. Tam była też zresztą Anna Puławska i Julia Olszewska. Rozmawialiśmy także dzisiaj z trenerem Markiem Zacharą, czy zarazem dyrektorem klubu AZS-u AWF Gorzów, o tej sytuacji, w tym właśnie też kontekście, czy dało się zatrzymać Karolinę w Gorzowie, czy też gorzowski klub zrobił wszystko, po prostu okazała się propozycja lepsza z Poznania, jak to wyglądało. A więc Karolina Naja i trener, dyrektor Marek Zachara.
No właściwie mogę powiedzieć, że po 10 latach wspólnych, podczas których w barwach AZS-u zdobywałam 2 medale olimpijskie, 12 medali mistrzostw świata i 10 medali mistrzostw Europy, pojawiła się propozycja zmiany barw klubowych na KS Poznanie, gdzie otrzymam dużo większe wsparcie finansowe, jak i również znane już gratyfikacje, jakie może otrzymać sportowiec po zakończeniu występu podczas Igrzysk Olimpijskich. Myślę, że dla sportowca jest to duży spokój, jak i również dodatkowa motywacja do tego, żeby dążyć, żeby jak najlepiej wypaść na takich Igrzyskach Olimpijskich. No i z szacunku do własnej pracy, jaką wykonuję i z trudu, z jakim zmagam się, aby być zawsze co roku na najwyższym poziomie, w czołówce światowego kajakarstwa. Decyzja to jest dobra na ten moment mojej kariery. No nie ukrywam, że najciężej będzie mi się rozstać z trenerem Markiem Zacharą, jako z trenerem, który przez 10 lat mnie wspierał podczas tej mojej kariery i również podczas zdobywania tych wszystkich medali.
10 lat to chyba zawsze trochę będziesz gorzowianką.
Tak, myślę, że 10 lat to jest kupę czasu. Zabieram wspaniałe wspomnienia, jednak no, z Gorzowem ja rozstaję się na stałe, jako z miastem. Jednak, no, tak jak powiedziałam, przyszedł czas na zmiany i mam nadzieję, że to będą również dobre dla mnie zmiany, tak samo jak i te 10 lat spędzone w Gorzowie Wielkopolskim.
Wiem, że pan do tej sytuacji był w jakiś sposób przygotowany, ale na pewno no, ciężko to też traktować obojętnie, przyjść nad tym do porządku dziennego po tylu latach.
No tak, oczywiście, co innego, jak jest jakaś świadomość, a już następuje finał tej sytuacji, że już Karolina no, ma ten kontrakt, czy umowę podpisać, bo może kontrakt w kajakarstwie to jest za duże słowo, podpisać z klubem Poznania Poznań, Na pewno ciężko, szkoda, no ale no nie jesteśmy w stanie wesprzeć Koryny taką formą finansową wsparcia, jak zrobił to Poznań, a nawet nie klub, tylko miasto Poznań ma takie, od miasta Poznań mają takie duże wsparcie. No, chcą mieć olimpijczyków jako miasto, medalistów potencjalnych, bo tak można mówić w jej sytuacji, no to położyli takie wsparcie, że no zdecydowała się no jednak reprezentować barwy innego klubu i miasta na igrzyskach.
Czyli rozumiem, wy zrobiliście jako klub wszystko, żeby zaproponować takie warunki, na jakie was stać?
No te warunki, które my, czy od miasta dostaliśmy wsparcie na formę stypendium i tak dalej, to one są za małe, żeby pozwolić sobie na podobnych, nawet nie blisko, tylko na trochę podobnych warunkach w podobny sposób wesprzeć naszych zawodników, to takich środków nie mamy.
10 lat, długi okres. Jaką była Karolina zawodniczką, kiedy tu przychodziła? No bo jaką jest dzisiaj, no to dużo wiemy na ten temat.
No przyszła tu jako młoda osoba. Wszystkie te medale, o których nawet pozwolę sobie powtórzyć, 12 medali Mistrzostw Świata, 10 medali Mistrzostw Europy, 2 medale Igrzysk Olimpijskich najważniejsze i 2 medale Igrzysk Europejskich. Ja tylko dla świadomości, bo często rozmawiając z ludźmi, którzy mocno tak w sporcie nie siedzą, na igrzyskach ostatnio w Rio było 11 medali, w skali kraju interdyscyplinarnie w Londynie było 10 medali. Także chcę tutaj w ten sposób, wypowiadając się, pokazać, jak bardzo ciężko na igrzyskach zdobyć medal olimpijski, bo wszyscy dają wtedy wszystkie siły na pokład. Technologicznie wsparcie rządów jest, także igrzyska no to są takie czary-mary trochę, takie ponad wszystkim w sporcie, szczególnie w takich dyscyplinach, jak są rozgrywane na igrzyskach. No i zawodnicy też w takich dyscyplinach podobnie no, szykują się w cyklu czteroletnim, szczególnie żeby w czteroletnim cyklu szkolenia ten poziom wytrenowania i możliwości potencjalnych zawodników był najwyższy właśnie podczas igrzysk olimpijskich. Tutaj można dać przykłady naszego mociarza, który już dwa razy, no, wielokrotny medalistą świata, a nie zdobył medalu olimpijskiego, tak? Wręcz odpadał już, jak to mówię, w eliminacjach. Także skala trudności, odporności psychicznej i tak dalej, no to jest, no, trzeba być teraz na igrzyskach, a miała być przyjemność, to naprawdę jest coś niesamowitego.
Ale mówiąc też nie tylko o osiągnięciach, ale nie wiem, o typie zawodniczki, charakterze, jej umiejętnościach też na pewno.
No Karolina jest taką zawodniczką, że za juniora jakby była bardzo delikatną i drobną osobą i nie była wyeksploatowana, także na to fajnie się rozwija cały czas. Na pewno ma to coś, co dostała, jak ja to mówię, nieraz od Boga, że ma takie predyspozycje do czucia wody, umiejętności przełożenia siły na kajaku i możliwości takich potencjalnych. Ma silną głowę, jest głową zawodniczką, która jest startową. Odejdzie na start i ona z góry zakłada, że będzie wysoki rezultat i dąży do tego, że on był. I tak jest, i zdobywa te medale. Jeszcze pamiętam na początku wszechet na Mistrzostwa Świata, że zaraz my za medal zdobędziemy. No i tak było, poszła, pojechała na bieg i zdobyła medal.
Mówimy o tych mistrzostwach, które były w 2011 roku.
No wszechet były w 2000,
nie pamiętam. Nie tych ubiegłorocznych, nie. Tylko tych poprzednich.
Na początku kariery, bo odnosimy się do jej jakby historii. No z każdym rokiem nabiera doświadczenia. Tutaj dobra sytuacja, że trafiła na Beatę Mikołajczyk, która miała bardzo duże doświadczenie już medalowe olimpijskie, pływając z Anetą Pastuszką, naszą wielokrotną medalistką, także trafiała na dobrych ludzi, na dobrych trenerów, zaczynając od szkoły mistrzostwa sportowego i klubowych jeszcze wcześniej swoich. No a teraz już zupełnie jest na tyle dojrzała, jest matką dziecka, jest dojrzała, wie co chce. No, nie wypominając wieku, ma 30 lat, ale w kajakach można pływać do 36 lat, 7. To się dosyć nawet często zdarza. Kobiety rodzą dzieci po drodze.
Widzę Danuta Kozak.
Danuta Kozak, Birgit Schmidt jeszcze swego czasu, Niemka. Także przy higienicznym trybie życia naprawdę kariera jeszcze się może potoczyć, nawet myślę, że do Paryża.
Jak odejście Karoliny może mieć wpływ na to, na pozostałą grupę na czele, no w tej chwili z tą, która wyrośnie chyba na liderkę, czy na Anię Płaską? Pod względem dla was, dla klubu, no nie ukrywajmy też kwestii finansowych.
No, trudno powiedzieć, no na pewno my będziemy starać się zabezpieczyć Anię Puławską i pozostałych zawodników, którzy zostali, bo jeszcze Witek Głazunow jest, Julia Olszewska. Powiem nawet tak, że na tą chwilę, no jak Kalina spadła jakby z naszego klubu, to dalej jest w szerokiej kadrze olimpijskiej zgłoszonej do PKOL-u. To jest troje zawodników, bo została Ania Puławska, Głazunow i Bryński. Są zgłoszeni, a do końca lutego były zgłoszenia. Zostali zgłoszeni do szerokiej kadry olimpijskiej na Tokio.
A więc medalowe, olimpijskie nadzieje ciągle mamy, ale oczywiście strata jest sportowo bardzo, bardzo bolesna. Wspominałem o tym, że było wręczenie stypendiów i nagród w auli Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Piotra Guszpita, dyrektora Wydziału Sportu Urzędu Miasta, pytaliśmy właśnie też o jego stosunek do straty takiej sportsmenki jak Karolina Naja.
Na pewno przykro nam, że tyle lat reprezentowała barwy naszego klubu, ale biorąc pod uwagę wszystkie inne dyscypliny sportu, takie jest prawo, kto da więcej, tam idą zawodnicy. Na bok sentymenty, ważne jest życie, ważne jest socjal i piłka nożna, żużel. Widzimy tak samo kajakarstwo, podobnie zaczynają sprawy się toczyć, także tam, gdzie jest możliwość uzyskania większych środków, tam idą sportowcy.
Tyle Piotr Guszpit, dyrektor Wydziału Sportu w Urzędzie Miasta. Właściwie tutaj chyba nic dodać, nic ująć. Tyle na ten temat. Oczywiście będziemy cały czas na bieżąco informować o przygotowaniach naszych nadziei olimpijskiej, a w ostatniej prostej za chwilę będzie koszykówka.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Ach, co to był za mecz? Szkoda, że przegrany. Koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów grały w sobotę w Bydgoszczy mecz na szczycie. Drugie Artego, trzeci nasz zespół. No i niestety tak zostało po tej kolejce, bo mecz zakończył się wynikiem 84-82. Cały czas gdzieś ten wynik oscylował wokół remisu, no ale niestety końcówka dla Artego. Ciekawe rzeczy w statystykach tego meczu, no bo Gorzowianki miały aż 60% skuteczności rzutów za dwa, w sumie 52,2 skuteczności rzutów z gry. 6 osobistych trafionych, no i tu spodziewamy się jakiejś tragicznej statystyki, a to nie, 6-9, tylko 9 rzutów osobistych wykonywały gorzowianki, tylko 3 z nich były faulowane na rzuty osobiste. Kelia Kapper wszystkie trafiła, Sherry Green ani jednego z dwóch, tylko raz stała na linii rzutów wolnych i Joselina Majga 1-2 rzuty osobiste. A ile Artego razy rzucało? Aha, rzucało razy 24 i 21 trafione. Zresztą Kelia Kapper mówiła po meczu, że chyba tutaj sędziowie nie zauważali wszystkich fauli, ale no dobrze. W każdym razie mecz na pewno stał na bardzo wysokim poziomie. Kelia Kapper, o której wspomniałem, 33 punkty, wysoka, bardzo wysoka skuteczność jej, 66% przy 21 rzutach oddanych, no to szapoba. 20 punktów Jasmine Thomas, Sherry Green 12 punktów, wszystkie rzuty trafione przez Brytyjkę, Laura Juskajtę 8 punktów, 4 punkty Agnieszki Kaczmarczyk, 3 Joseliny Majgi, 2 Anny Marii Prezel. I to by było na tyle, bo więcej zawodniczek tutaj nie grało, nie zagrała, między innymi Katarzyna Dźwigarska, no ale także oczywiście nasze młode zawodniczki. No jeżeli chodzi o zbiórki, to tutaj królowała nam Jasmine Thomas, która zanotowała 10 zbiórek, więc ona zaliczyła tak zwane double, a jeżeli chodzi o asysty, no to Jasmine miała, tak, 10 zbiórek, dobrze, i 2 asysty. Posłuchajmy, co powiedzieli po spotkaniu obaj trenerzy, czyli Tomasz Herk i Dariusz Maciejewski oraz Agnieszka Kaczmarczyk. Zaczynamy od Tomasza Herkta.
Tutaj nie można powiedzieć, kto zwycięży, bo zespół gorzowski jest zespołem bardzo dobrym, zbilansowanym na pozycji, ma dużej sile podkoszowej, mający w swoich szeregach Cooper, która jest graczem niezwykle agresywnie grającym do kosza i strasznie trudno ją powstrzymać w tych indywidualnych akcjach ofensywnych, także na pewno to jest niesamowicie ciężki przeciwnik.
W meczu w Gorzowie przegraliście tak de facto w samej końcówce, kiedy pospadały pana podstawowe zawodniczki za faule. Dzisiaj mieliście bardzo duży handicap w tej ostatniej kwarcie w końcówce w postaci tylko tylko jednego przewinienia.
To miało decydujący wpływ na wynik, ponieważ te 8 sekund bodajże, które zostało Gorzowowi na rozegranie końcowej akcji, gdybyśmy mieli 4 przewinienia, to mogło się wszystko wydarzyć. Natomiast my skorzystaliśmy z tych 3 przewinień i bardzo szybko żeśmy faulowali, 3-krotnie żeśmy faulowali, zabieraliśmy możliwość zdobycia punktów zespołowi gorzowskiemu, także można powiedzieć, że z całą pewnością to miało w samej końcówce, to ten element miał bardzo decydujący wpływ na wynik.
Ale właśnie, czy pamiętając ten gorzowski mecz, uczulił pan swoje zawodniczki?
Nie, tak się złożyło, że ten gorzowski mecz, mimo że my całą rundę praktycznie od października graliśmy bez Szante Iwans i graliśmy bez Iwans w Eurocupie, bez Iwans w polskiej lidze, muszę wam powiedzieć, że nigdy nie spadła nawet jedna zawodniczka, a należymy raczej do zespołów, który wyróżnia się grą defensywną i agresją w obronie. To był jedyny mecz, w którym spadły 3 zawodniczki, tak? Więc nie było sensu uczulać, ponieważ staramy się grać agresywną obronę, ale czystą obronę. Nie uczulaliśmy, tak jak powiedziałem, no, przygotowujemy się do tego, żeby grać na nogach, nie rękoma i pomagać sobie i tak dalej, także te wszystkie elementy są wypracowane na treningu.
Dariusz Maciejewski, szkoleniowiec gorzowskiej drużyny. Sporo nerwów pewnie cię ten pojedynek kosztował, niesamowicie zacięty i wynik mógłby być równie dobrze w drugą stronę.
No tak, no zabrakło nam trochę szczęścia, mecz fantastyczny, super widowisko, no wiadomo, kiedy spotykałem się zespoły z czołówki w polskiej lidze, to na pewno to widowisko będzie wysokie, no a gwarancją tego są na pewno wykonawcy, czyli bardzo dobre zawodniczki. Tutaj mieliśmy kilka zawodniczek naprawdę z poziomu WNBA i to było widać, Kissel i O'Neill były nie do powstrzymania. I umieliśmy Thomas i Cooper, tak? Także one stanowiły tą dzisiaj takimi, były bardzo fajnymi postaciami tego widowiska i to, jak mówię, no dla mnie osobiście zawalała końcówka przede wszystkim, no łódź szczęścia na pewno po stronie gospodarzy, szczególnie ta trójka, którą straciliśmy, która była właściwie rzutem rozpaczy i wpadła, ewidentny błąd naszej Laury, bo ręce miała opuszczone gdzieś w dół, zamiast zamknąć tą pozycję, no i w końcówce zdecydowanie pogubili się sędziowie, mam pretensje do tego, bo sędziowie po prostu, no w końcówce, nie wiem, no, pogubili się, może to będzie najtrafniejsze słowo.
No, Laura Juskajty także nie była już tak skuteczna w ataku jak w poprzednich meczach.
Laura ma problem, to też jest, nie mówimy o swoich problemach, Laura ma problem zdrowotny, tak jak powiedziałem, to nie jest przypadek, że ja mówię takie rzeczy, po prostu mamy sytuacje, które są dla nas trudne i cały czas teraz gramy co 3 dni, zobaczymy jak to będzie po takim meczu odbić na naszym zdrowiu, mam nadzieję, że będzie okej.
Z drugiej strony Casey Kepper, no to mieć taką zawodniczkę w swoim zespole, a nie mieć, to jest 50% wartości drużyny.
No w dzisiejszym meczu, ale wygraliśmy ze Ślęzą bez Casey, do dzisiaj wiadomo, bo realizowaliśmy wszystko co trzeba, graliśmy mądrze dzisiaj, szukaliśmy swoich liderów, szukaliśmy wykonawców, tych, którzy mają szansę rzucić, a przede wszystkim spenetrować, zagrać 1-1 i takie były nasze dzisiejsze założenia.
Agnieszka Kaczmarczyk, kolejny bardzo dobry występ, czy też dobry występ w twoim wykonaniu, ale świetny, stojący na wysokim poziomie i bardzo zacięty mecz. Ja naprawdę zazdroszczę wam na boisku, bo wy chyba się mniej denerwujecie od nas, dziennikarzy i kibiców.
Denerwujemy się dopiero przy takim wyniku. No, bardzo ciężkie spotkanie. Myślę, że Artego jest tutaj, jest na takim miejscu w tabeli, na jakie zasługuje i naprawdę bardzo mocny zespół, tym bardziej po powrocie Iwans, która jest naprawdę bardzo silnym pod koszem zawodnikiem. Mają rozgrywający, z którymi dzisiaj nie mogłyśmy sobie poradzić i myślę, że to jest nasz największy błąd dzisiaj.
No ale z drugiej strony trzeba też patrzeć, wygrany dwumecz, no a przed nami play-offy, jeśli awansujemy do półfinału, najprawdopodobniej właśnie z drużyną Artego, a więc pokazujecie, że nie jesteście wcale od nich gorsze, bo dzisiaj równie dobrze wy mogłyście schodzić jako zwycięzczyni.
No dobra, myślę, że na pewno zabrakło dzisiaj też trochę szczęścia. Nie ostrzegłyśmy się pewnych błędów, które niestety na takim poziomie już są karane i musimy po prostu wyciągnąć wnioski i przygotować się jak najlepiej na ewentualny półfinał.
My tu sobie rozmawiamy, a tu nasi kibice nam przeszkadzają jak mogą, ale chyba w takiej atmosferze warto grać i się chce grać.
Dlatego tak gramy, bo czujemy się jak u siebie, są wspaniali, są z nami za każdym razem i wszyscy zawsze komentują, nawet sędziowie, że taka ekipa za nami jeździ potężna. No i mamy tego szóstego zawodnika na boisku i to naprawdę dla nas wiele znaczy.
Szacun dla kibiców. W środę, już w tę środę, spotkanie z Energą Toruń w hali przy Chopina, początek o 18:00. Relacja oczywiście na naszej antenie. Na zakończenie niestety sezonu, bo sezonu zasadniczego w ogóle, ale sezonu dla naszej drużyny Energa Ekstraligi, u nich hokeiści pierwszego LOKS Florbal Gorzów w dość eksperymentalnym składzie pokonali na wyjeździe drużynę Prusa Żary, najsłabszą w rozgrywkach, 8-2. Kilku juniorów zadebiutowało, bo od piątku w Gorzowie półfinały Mistrzostw Polski Juniorów. Gorzowianie mogli tym meczem awansować, w tej kolejce awansować na 6. miejsce, ale konieczne było zwycięstwo Olimpii Gdańsk z fenomenem Babimos. Olimpia jednak przegrała 7-10. A piłkarze ręczni Stali Gorzów przegrali na wyjeździe z Olimpem Grodków 24-27 w 15. kolejce pierwszej ligi grupy B. Gorzowianie niestety tym samym stracili pozycję lidera rozgrywek. Spadli na 3. miejsce. Mecz ocenia trener Stali Dariusz Molski.
No jak się nie strzela bramek, no to się nie wygrywa. No to jest podstawowa przyczyna. Mieliśmy tych sytuacji strzeleckich dużo i ich nie wykorzystywaliśmy. To jest jedno. Drugie, uważam, że nie zachowaliśmy zimnej głowy i daliśmy się wyprowadzać z równowagi wszystkim sytuacjom, które nas otaczały i tu przegraliśmy to. Czyli mentalnie uważam, nie potrafiliśmy narzucić swojego stylu grania, chociaż 4 razy ich dochodziliśmy. Czyli było depnięcie i tracąc 26 bramek, my przegrywamy mecz. To nam się dawno nie zdarzyło. Natomiast mówię, te sytuacje, które wybieraliśmy w dniu dzisiejszym, czy których nie wykorzystywaliśmy, było zbyt dużo. Zbyt dużo było takich prostych błędów, które nam się nigdy nie zdarzały. To znaczy się, one właśnie wynikały z tego, jak gdyby z tych gorących głów. No i to uważam była przyczyna, plus te nieskuteczne.
Tyle trener Dariusz Molski. W trzeciej lidze siatkówki dodam jeszcze, SKS pokonał rezerwę Olimpii Sulęcin 3-1. SKS wygrał już praktycznie trzecią ligę lubuską. Atak też wygrał, pokonał Orion Sulechów 3-0. A po wiadomościach mały miszmasz tematyczny.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
We wtorek po godzinie 17 magazyn piłkarski. Tam będzie m.in. o meczu piłkarek TKKF z Tilonu w 1:16 finału Pucharu Polski. W futsalu Gorzowianki wygrały z Dzikimi Kotami Kielce 3-2. Mecz dramatyczny, zwycięski gol Malwiny Mazur na 15 sekund przed końcem, no i awans do 1/8 finału. No, w lidze jest źle, no to chociaż w Pucharze Polski to w futsalu, a nie w piłce tej trawiastej, przynajmniej jest dobrze. Cieszmy się z tego. Jutro o tym będzie w magazynie piłkarskim. Będzie także o sparingach naszych czwartoligowców. Byliśmy na meczu Warty z Lechią Zielona Góra, przegranym 0-2 przez Warciarzy i tam sporo wypowiedzi z obu stron. Także okazało się, że udało nam się złapać trenera Kamila Michniewicza tuż po przyjeździe ze sparingu z Tilonu z rezerwami, właściwie z młodzieżą Lecha Poznań, zremisowanym 2-2. A w środę magazyn żużlowy po godzinie 13. No i co będzie w tym magazynie żużlowym? A myślę, że mniej więcej będzie o niezwykle ciekawej wiadomości, bo Rafał Karczmarz niespodziewanie zostaje w Stali Gorzów na kolejny sezon. 21-letni żużlowiec nie pokazywał się z zespołem od zakończenia poprzednich rozgrywek. Nie był ani na prezentacji, ani na zgrupowaniu w szpindlerowym Młynie. Głośno mówiło się o zakończeniu przez niego kariery, bo właściwie on żadnego takiego komunikatu nie wydał, ani nie chciał rozmawiać z mediami. Ale takie spekulacje były dość głośne. Było nawet ogłoszenie o sprzedaży sprzętu, które gdzieś krążyło po internecie i po mediach żużlowych. Natomiast prezes Stali Marek Grzyb ogłosił to w piątek, że najbardziej doświadczony młodzieżowiec gorzowskiego klubu nadal będzie startował właśnie w barwach zespołu ekstraligowego. Posłuchamy więc prezesa Grzyba.
Bardzo zadowoleni, bo Stali jest teraz już dużym pretendentem do play-offu, poukładania seniorsko, bardzo mocno poukładana juniorsko, na papierze i mentalnie i w atmosferze, no, której chyba w ostatnim czasie nie było. Jesteśmy kompletni, mocni, no i teraz potrzebujemy tylko przełożyć to na tor, a myślę, że wynik powinien przyjść sam.
A czym pan przekonał Rafała do prawie że chyba zmiany decyzji, bo takie nie trudno było odnieść wrażenie, że to jest chyba po drugiej stronie rzeki, jak to się mówi.
Szczerze? Tak. Przekonałem go ludzkim podejściem człowieka do człowieka, tak? Rozmową. Rozmową bez presji, bez wywierania nacisków. Ja to mówię, zakręcił ktoś na zakręcie, tak? I wydaje mi się, że pokazuje to tylko, że jest pasja, jest miłość i Rafał też widzi zmiany, a to jest dowód na to, że zarząd pracuje, prawda? I w stali jest super atmosfera i Rafał sobie tej atmosferze też brać udział.
Wiem, że Daniel Rutkowski mocno pracuje, żeby poszerzyć ten temat w środę w magazynie żużlowym po godzinie 13. No nie jest łatwo, to tak mogę zdradzić. Tymczasem przeskoczymy do innej dyscypliny. Alicja Kaczmarek była w składzie reprezentacji Polski do lat 20 podczas lekkoatletycznego wielomeczu, który odbył się w Mińsku. Zawodniczka LKS JP Gorzów zajęła w biegu na 400 metrów czwarte miejsca, a w sumie reprezentacja Polski uplasowała się na Białorusi na trzeciej lokacie.
No, mogło być trochę lepiej, wiadomo, jak zawsze, ale jestem zadowolona z tego, że tam pojechałam, że prezentowałam znowu po raz kolejny nasz kraj i no i co, niezadowolona. Dwa biegi poniżej 56 sekund, więc jestem zadowolona z tego.
Tym bardziej, że to było po mistrzostwach Polski, no i że sezon halowy nie jest najważniejszy, tak?
Dokładnie tak, byłam już trochę zmęczona po tych mistrzostwach Polski, bo to była główna impreza i no i właśnie wiadomo, że sezon halowy nie jest najważniejszy. Pobiegałam szybko, więc jestem bardzo zadowolona i teraz po prostu byleby na lato biegać szybciej z tego.
A lato cel główny to?
No, Mistrzostwa Świata mamy w Kenii, U20.
Ile tam trzeba nabiec, żeby się zakwalifikować?
No, na 400 płotki minimum wynosi 59 sekund, więc myślę, że jest to wykonalne jak najbardziej. Byleby było zdrowie i wszystko będzie dobrze.
Alicja Kaczmarek powolutku goni swoją starszą, bardziej w tej chwili znaną siostrę Natalię, ale oczywiście startują one w innych konkurencjach. Alicja Kaczmarek bardziej się specjalizuje właśnie w 400 metrów przez płotki, natomiast Natalia na płaski. Mówiłem o meczach ligowych, ale był też w tygodniu dwumecz zaległy. Alfa Job HR, nasi waterpoliści odrabiali zaległości z Arkonią Szczecin. Kluby zamieniły się gospodarzami, bo ten mecz zaległy miał się odbyć w Gorzowie. Dwumecz, ale odbył się w Szczecinie i kolejny odbędzie się w Gorzowie. We wtorek było 27-5, a w czwartek 21-1, więc bardzo, bardzo łatwo to poszło. No, a na tym drugim meczu był 21-1 był Ryszard Rachlewicz, rozmawiał z trenerem Alfy Jackiem Osińskim, a także z kapitanem naszej drużyny Marcinem Czaplą.
Mieliśmy za zadanie pomniejszyć te błędy podstawowe, które zdarzają nam się w meczach z niektórymi zespołami, w każdym bądź razie, żeby zminimalizować te błędy. A więc niecelne podanie, za krótkie podanie, niecelne strzały, nie w ten róg. Te wszystkie elementy powinny być właśnie przy takim zespole, prawda, gdzie traktujemy ten mecz szkoleniowo, niwelowane. No i to z meczu na mecz jest coraz lepiej. Już widziałem w pierwszej kwarcie bardzo dojrzałą piłkę, rozsądnie rozgrywaną, prawda, i te wszystkie elementy, o których wspomniałem, były wykonywane. Generalnie jestem zadowolony. Robiłem rotacje w kwartach, gdzie puszczałem skład starszych wiekowo zawodników w pierwszej i w trzeciej kwarcie. Drugą i czwartą kwartę zagrał zespół juniorski, który przygotowuje się do następnego turnieju bardzo ważnego. Wyjazd już jest jutro do Łodzi.
Marcin Czapla, kapitan drużyny. Lekko, łatwo i przyjemnie. I tak przyznam, że oglądając ten mecz ja się troszeczkę znudziłem, a wy w wodzie nie?
No tak jak pan powiedział, lekko, łatwo i przyjemnie, racja. Czy nudno? Na pewno jest to przeciwnik troszeczkę słabszy w tym sezonie. Są właśnie Alkonia jest w trakcie przebudowy składu. Są tu młodzi zawodnicy, którzy no, walczą. Gdzieś też się, że tak powiem, rozwijają na bieżąco. Wynik wysoki, lecz i takie mecze, do takich meczów trzeba podchodzić na poważnie, ponieważ można przećwiczyć to, co ćwiczymy na treningach razem z trenerem.
Jak rozumiem, wy już myślicie o tych meczach z trudniejszymi przeciwnikami, jak na przykład drużyna poznańska, która wzmocniła się, jakby nie było, jednym z najlepszych bramkarzy na świecie, rodem z Gorzowa.
Dokładnie tak. W przerwie zimowej doszedł Michał Diakonów do drużyny z Poznania. Mecz mamy w przyszły weekend. Na pewno na papierze jest to silniejszy zespół niż w poprzedniej rundzie. No ale cóż, szykujemy się na pewno na te trzy kolejne rundy, ponieważ następne gramy z Bytomiem i z Łodzią. Będą to decydujące mecze do końcowej klasyfikacji medalowej.
No więc bardzo, bardzo ciekawy dwumecz w Poznaniu. Gorzowianie w sobotę o 19.30. W niedzielę o 12.00 na basenie Malta. Jak ktoś przybywa w Poznaniu, to myślę, że warto się wybrać, bo naprawdę szykują się duże emocje. A skoro była mowa o turnieju juniorów, to powiedzmy też o tym turnieju juniorów. I tam waterpoliści Alfę zaprezentowali się znakomicie. Pokonali Krzo Ostrowiec 17-9, Neptuna Łódź 24-13 i Polonię Bytom 32-11, ale trener Jacek Osiński był bardzo zadowolony oczywiście z postawy swojego zespołu, ale widział też pewne mankamenty. Ryszard Rachlewicz rozmawiał z nim na ten temat dziś.
Oczywiście, że w każdym meczu człowiek nie ustrzegnie się błędów i kilka tych błędów było. No zwłaszcza w pierwszych kwartach w meczu z Krzo i w meczu z Neptunem Łódź. Widać, że stawka jest dosyć duża, chodzi przecież o tytuł mistrza Polski, także każdy z zespołów był mocno do tego nastawiony, żeby się pokazać. No ale opanowaliśmy nerwy i już w następnych kwartach pokazaliśmy, na co nas stać, i zdecydowane zwycięstwo. Te pierwsze kwarty były i z Krzo Ostrowiec, nawet ta pierwsza kwarta wygrana 5-3 przez Krzo, natomiast z Neptunem był remis, świadczy o tym, że stać też i te zespoły na to, żeby walczyć o tytuł. Natomiast to, że myśmy się uspokoili, prawda, i zagraliśmy już na najwyższym poziomie, to też daje taki handicap i psychiczną przewagę, która też jest niezbędna w turnieju finałowym.
Zawodnicy grają tak dobrze między innymi dlatego, że mają okazję sprawdzić się w meczach ekstraklasy?
Niewątpliwie tak. Tam się uczą takiej twardej szkoły piłki wodnej, którą wykorzystują bezwzględnie oczywiście w tych kategoriach niższych, ale można powiedzieć, że oprócz Neptuna, no to zawodnicy Krzo, cały zespół gra w ekstraklasie. No i u nas ci najstarsi, czyli rocznik 2-1-2-2, w połowie występują w zespole ekstraklasy, także na pewno te doświadczenia dużo dają i skutkują odpowiednimi efektami.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
261 sportowców z Gorzowa otrzymało stypendia i nagrody prezydenta miasta w tym roku. Ponad 780 tysięcy złotych przeznaczone na ten cel. Liczby brzmią ładnie. Masa dyscyplin, od największych do najmniejszych, od żużla, koszykówki, kajakarstwa, piłkę nożną też, bo były piłkarki TKKF Stilonu, a właściwie MUX Stilonu do lat 17, które wywalczyły brązowy medal, aż nawet po takie dyscypliny jak Nordic Walking, o której zresztą też zdarzało nam się informować o sukcesach naszego czołowego Nordic Walkingowca Ireneusza Grodzkiego. To właśnie się działo w piątek w auli Akademii imienia Jakuba z Paradyża. No i oczywiście z racji tego, że najliczniejszą grupę stanowiła grupa zawodników Startu Gorzów Sportu Niepełnosprawnych. Oni też mają dużo tych konkurencji, no i też są oczywiście bardzo, bardzo mocną drużyną. Rozmawialiśmy więc z trenerem Zbigniewem Lewkowiczem, który pełnił te honory.
No jak zawsze liczne grono z waszego klubu, to jak zawsze pewnie cieszy.
Tak, 44 zawodników, 10 trenerów. Myślę, że z roku na rok jest coraz większa grupa nagradzanych, czyli tych medalistów. Grupa rośnie. Cieszy nas to bardzo. Podsumowanie znowu zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. Cieszymy się, że Gorzów dostrzega, Gorzów pomaga. Jesteśmy wdzięczni i bardzo w drugą stronę staramy się promować Gorzów nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Niezwykle ważny sezon olimpijski. Jakie idą przygotowania?
No bardzo, powiem, ciężka praca teraz w tym okresie. Jeździmy co drugi tydzień, dwa tygodnie jesteśmy w Gorzowie, dwa tygodnie jedziemy na obóz i tak na zmianę. Myślę, że przygotujemy się i postaramy się jak co 4 lata przywieźć do Gorzowa z tej najważniejszej 4-letniej imprezy medale.
Wszyscy zdrowi, na czele z rekonwalescentem, już zdrowym Maciejem Lepiato?
Tak, wszyscy zdrowi, czuwa nad nami cały sztab fizjoterapeutów. Maciej Lepiato już fajnie zaczął funkcjonować, już zaczął skakać, pierwsze skoki ma za sobą, więc myślę, że dotrzyma słowa i z medalem wróci.
przedstawiciele kajakarstwa, głównie na zgrupowaniach, obozach. No, też swoją nagrodę, stypendium miała Karolina Naja, ale był za to inny kadrowicz, Przemysław Korsak, też, który ma ambicje wywalczenia kwalifikacji olimpijskiej na igrzyska w Tokio. No to z Przemysławem Korsakiem, który oczywiście bardzo się cieszy ze wsparcia miasta, porozmawialiśmy o przygotowaniach. On nie ma jeszcze tej kwalifikacji, ale ma szansę o nią powalczyć jeszcze w maju.
Przygotowujemy się bardzo ciężko teraz, ciężki okres przede mną, ponieważ w maju są ostateczne kwalifikacje na igrzyska, gdzie można zrobić miejsce na dwójce i jeszcze jedno na jedynce. I myślę, że to się uda.
Pokrótce o obozach, powiedz, jak co dotychczas za tobą?
No, słyszałem, byłem na obozie w Portugalii, w sumie spędziłem 2 miesiące ponad w Portugalii, w miejscowości Milfontes, gdzie się przygotowywałem pod okiem trenerów. Okres bardzo dobrze przepracowany. Aktualnie trenuję w Gorzowie, przygotowuję się do kwalifikacji.
Wiemy, że te kwalifikacje będą dość trudne, tam chyba nie ma za dużo jakby tych miejsc, tak, kwalifikujących, jak to wygląda?
Nie ma za dużo miejsc. Najpierw trzeba wygrać eliminację w Polsce, żeby tam się dostać i pojechać. Dopiero później są kwalifikacje dla Europy w Racicach, wszystkich, gdzie pierwszych dwóch jedynkarzy może się załapać i jedna dwójka.
No to trzymamy kciuki za Przemka Korsaka. Sympatycznie by było, gdyby na igrzyska pojechał też wychowanek gorzowskiego kajakarstwa, choć oczywiście trzymamy kciuki absolutnie za wszystkich naszych kajakarzy i wioślarzy i tak dalej. Był także przedstawiciel żużla, no bo były nagrody za medale drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, choć była pewna wątpliwość, w jakim charakterze jest tu ów jegomość.
Wiktor Jasiński, no już nie Automobil Klub Stal Gorzów, właśnie się zastanawiałem, w jakiej roli tutaj.
Tak, w tym roku w Stali Gorzów, rok temu w Automobil Klub Różowskim, ale ten rok w Stali Gorzów.
Z nagroda za?
Za tytuł drugiego wicemistrza drużynowego Polski w DMPJ-ach.
Jak przygotowania idą do kolejnego sezonu?
Właśnie kończymy okres przygotowawczy do sezonu 2020. Wszystko idzie zgodnie z planem. Za tydzień, za dwa ruszamy już na tor i zaczynamy prawdziwe ściganie.
A jakieś starty w motokrosie też będą, czy już definitywnie koniec?
To zależy od ułożenia kalendarza w sezonie, bo dużo imprez nam się nakłada. I jeśli będę miał wolny weekend, to bardzo chętnie gdzieś tam pojadę, nawet z siostrą, gdzieś tam się z nią pościgać po prostu.
Bo oczywiście Karolina Jasińska ciągle będzie rywalizować w barwach Automobil Klubu Gorzowskiego w motokrosowych Mistrzostwach Polski. Czyli jeszcze raz, jutro magazyn piłkarski po godzinie 17:00. Tam też będzie mała zaległość z mojej strony, turniej Stal Cup, która przez moją nieuwagę się nie dostała do poprzedniego magazynu piłkarskiego, ale nic straconego. No i oczywiście w środę magazyn żużlowy po godzinie 13:00. Tam zapraszam w imieniu Daniela Rutkowskiego. Za dziś dziękuję, Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95 i 6 FM. Sponsorem audycji była korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.